Ewa Kubasiewicz Łe. Bez prawa powrotu. Fragmenty wspomnień. Kurkowa.
Zawieziono nas do aresztu śledczego na Kurkową w Gdańsku. A tam, cóż za radość i niespodzianka, wprowadzono nas do budynku, w którym znajdowali się już Jola Wilgucka, Jurek Kowalczyk oraz chłopcy z uniwersytetu, w tym poznany przeze mnie w dniu aresztowania w mieszkaniu Joli Czarek Godziuk. Innych młodych ludzi nie znałam, choć jak się później okazało, byliśmy wszyscy oskarżeni w tej samej sprawie. O działanie w spisku pomiędzy trzema uczelniami Trójmiasta. Obecna też była Wiesia Kwiatkowska. Od razu zrobiło się wesoło i raźniej. Nie trwało to niestety zbyt długo i rozparcelowano nas po celach, abyśmy nie mogli się zbytnio porozumiewać przed procesem. W areszcie tym, w którym przebywać będę kilka tygodni, panuje niesamowita atmosfera. Po prostu budynek jest tak przeładowany z powodu dowiezienia kilkuset więźniów politycznych, że personel więzienny w ogóle nie panuje nad sytuacją. Wołania rozlegają się na wszystkich piętrach, dobiegają prawie z wszystkich okien, szukamy się wzajemnie i pragniemy zasięgnąć jak najwięcej informacji o tym, kto i gdzie się znajduje. Bezradni klawisze latają jak opętani, wrzeszczą, straszą, ale nas jest zbyt wielu, aby mogli coś wskurać. Ja zostałam umieszczona początkowo w czteroosobowej celi z kobietami oskarżonymi o przestępstwa pospolite. Przedstawiłyśmy się sobie wzajemnie i od razu stosunki ułożyły się poprawnie. Gdy dowiedziały się, że siedzę za Solidarność, w widoczny sposób zaczęły odnosić się do mnie z szacunkiem i sympatią. Natychmiast poinformowały mnie o panujących w areszcie obyczajach i nie ukrywam, że ich życzliwość wiele mi pomogła w tym pierwszym okresie pozbawienia wolności. Rygor był dość ostry. Nie wolno było ani kłaść się na łóżkach, ani nawet siadać. Do tego celu służyły znajdujące się w celi taborety. Cela była maleńka, więc schodzeniem po niej nie było najlepiej, bo można było zrobić tylko 4 kroki wzdłuż pomieszczenia. Łóżka ustawione były piętrowo z obu stron, a w pobliżu drzwi znajdował się niczym nieosłonięty sedes. Usytuowany był tak, żeby strażnik widział go również przez Judasza, aby miał wgląd w całą bez wyjątku celę. Wszystko to ponoć miało być dla bezpieczeństwa. Naprzeciw owego sedesu znajdował się mały stolik, przy którym 3 razy dziennie jadło się posiłki. 2 razy w ciągu dnia roznoszono gorącą wodę. Jeżeli ktoś miał herbatę, to mógł ją sobie zalać wrzątkiem. Kawa była produktem zabronionym. Jeżeli miało się jakieś pieniądze na koncie więziennym i nie było się za karę pozbawionym tego prawa, to raz w miesiącu można było robić zakupy w więziennej kantynie. Zarówno żywność, jak i papierosy można było kupić w bardzo ograniczonej ilości. Pod koniec miesiąca sytuacja, zwłaszcza z papierosami, była krytyczna i nasze współwięźniarki, które wychodziły sprzątać budynek, zbierały starannie pety, z których następnie wysypywało się tytoń i zawijało go najczęściej w niezadrukowaną część Trybuny Ludu, której mieliśmy pod dostatkiem, bo dyrekcja aresztu dbała bardzo o naszą reedukację polityczną. W tym celu też włączone były bez przerwy znajdujące się pod sufitem głośniki. Mieliśmy więc stale reżimowe wiadomości. Często też przychodzili przesłuchujący nas ubecy. Kłopotliwą sprawą było to, że obowiązywał zakaz używania własnych płaszczy i czapek, a równocześnie nie można było tych obowiązkowych kurtek i chustek więziennych trzymać w celi. Zostawiało się je na wieszakach, w korytarzu. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że na oddziale zdarzały się wszy. I choć jedna z moich współlokatorek przyniosła je do celi, to na szczęście uniknęłam zarażenia się. Zorientowałyśmy się bowiem tak szybko, że uniknęłyśmy rozprzestrzenienia się tego świństwa. na obowiązkowy 45-minutowy spacer musiałyśmy wychodzić w chustkach na głowach. Sprawiało to bardzo przygnębiające wrażenie i przywodziło mi na myśl obóz koncentracyjny. Choć oczywiście nie mam zamiaru porównywać naszego uwięzienia do warunków panujących w obozach sowieckich czy niemieckich. Któryś z naszych solidarnościowych przyjaciół wyznał kiedyś, że nie mógł patrzeć na nas w tym przebraniu, bo płakać mu się chciało. Zresztą oglądać nas nie było znów tak łatwo, gdyż okna były zakryte poprzecznymi kawałkami malowanego szkła, tak zwanymi blendami. Trzeba było sporej ilości dobrej woli, aby się można było czegoś dopatrzeć. Na spacerach wszelkie rozmowy były zabronione, chodziło się w kółko, albo pojedynczo, albo parami. Mimo wszystko taki spacer był dla nas czymś wyjątkowym, bo można było zobaczyć jakąś kochaną, znajomą twarz i spróbować zamienić choć parę ukradkowych słów.
Fragmenty wspomnień Ewy Kubasiewicz-Ue czytała Dorota Michalska.
Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej.